List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 18 wiersz. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć. Nie podeszliście do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon. Podeszliście do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. Podeszliście do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Podeszliście do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich. Podeszliście do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I podeszliście do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa "jeszcze raz" wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby się ostały te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. I oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Z tego czasu głosiłem w naszym zborze z rozdziału 11 tego listu. Rozdział 11 jest to rozdział o bohaterach i bohaterkach wiary. Wiary, która jest poręką, świadectwem, dowodem, gruntem, pewnością, fundamentem tego, czego nie widzimy. I mamy pewność tego, czego nie widzimy, a więc wiara jest czymś innym niż nadzieja. Ale głosiłem na temat, który jest w ostatnich wersetach tego rozdziału 11. Że ci ludzie, mężczyźni i kobiety, począwszy od Abrahama, ojca wiary, Mojżesza, proroków, kobiety również, które były dzielne, nawet swoich zmarłych otrzymywały przez wskrzeszenie, bo się modliły, a więc bohaterowie wiary, jednak mimo że otrzymali chlubne świadectwo, to jednak ci bohaterowie wiary, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Jedni otrzymali, drudzy nie otrzymali, mimo że wszyscy otrzymali poświadczenie ich właściwej wiary tego, że mogą być dumni, godni, nazwani być Bożymi dziećmi. I niektórzy się byli zamęczeni, doznali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia, śmierci, dlatego że Bóg przewidział coś lepszego i o tym wtedy głosiłem. Ten 12 rozdział, który jest kontynuacją, oczywiście wtedy nie było rozdziału, gdy pisano tekst Nowego Testamentu, pisano w sposób ciągły, rozpoczyna się słowami: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, mamy wszelki ciężar zrzucić, zdjąć i mamy biec, a więc nasze życie jest biegiem. I podczas tego biegu mamy cały czas patrzeć nie pod nogi, nie na boki, lecz patrząc na Jezusa, który jest początkiem i końcem naszej drogi, sprawcą naszej wiary. A więc jest to wiara jako przymiot, jakaś cecha, ale jest to wiara jako osoba. Tą wiarą jest Jezus Chrystus, sprawca naszej wiary, autor naszej wiary. I właśnie patrząc na Niego, który nam wiary i pewności udziela, który kieruje naszym biegiem, naszym życiem, mamy pomyśleć, mówi nam trzeci wiersz, jak On się zachował, gdy miał wielkie sprzeciwy wokół siebie. Mamy patrzeć na Niego, pomyśleć, zważać na Niego i cały czas mając na uwadze być ludźmi wiary, niezależnie od okoliczności i od skutków, okoliczności, które są wokół nas i skutków, jakie też się pojawią w naszym życiu, abyśmy cały czas byli pewni, że do Niego należymy. I teraz, jak się kończy ten 12 rozdział? I to, co chcę dzisiaj mówić, zarazem jest tematem moim, to otrzymujemy Królestwo Niezmienne, Królestwo Niewzruszone. I gdy 18 werset czytałem, czy wiersz 28, tam zauważyłem pewien zaimek, pewne słowo. Wy. 18 wiersz, wy. Wiersz 22, lecz wy. Wiersz 28, my, którzy otrzymaliśmy. List był pisany do narodu wybranego, do Hebrajczyków, do Izraela. A więc do ludzi, którzy mieli depozyt Bożego Słowa, tę prawdziwą religijność i to mieli nieść światu. I nagle autor tego listu jakby pod grupę wytwarza i mówi wy. Nie pisze do wszystkich, ale kieruje, pisząc do wszystkich, kieruje do ludzi, którzy wśród tych wszystkich się jakoś wyłonili, skupili i stali się czymś szczególnym, jakąś podgrupą. I chcę na to uwagę zwrócić. Spójrzmy. Wy nie podeszliście do góry, której można dotknąć, aby zmówić, czego nie zrobili. Potem mówi, co zrobili, lecz wy, wiersz 22, podeszliście do góry Syjon i tak dalej, o czym będziemy za chwilę mówić. Ale potem powiada, przeto okażmy się wdzięcznymi my. I znów ta podgrupa, ta grupa, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone. I gdy czytałem sobie ten tekst, to pomyślałem, jak w tamtych czasach trudno było określić ludzi, którzy szli za Jezusem. Jak sąsiad sąsiada, sąsiad prawowierny Żyd, sąsiada, który nagle staje się członkiem jakiejś grupy Nazarejczyków, a się gdzieś zgromadzają i mówi, jak ich nazwać? Więc nazwali ich ludźmi tej drogi. Ludźmi specyficznymi, którzy jakoś inaczej postępują, inaczej żyją. Mimo, że to są nasi bracia, według ciała, według krwi, ale jacyś inni, gdy chodzi o sposób. Co się stało? W końcu ich przezwali chrystusowcami, chrześcijanie. W tym miejscu, tę podgrupę nazwano, to są ci, którzy otrzymują. Nie otrzymali, tylko cały czas otrzymują Królestwo Niezmienne, Królestwo Niewzruszone. Królestwo. Gdy patrzyłem do encyklopedii, do konkordancji biblijnej, encyklopedii, to jest potężny temat. O Królestwie Bożym nie chcę o tym w ogóle dzisiaj mówić w szczegółach, bo to jest temat rzeka. I każdy Izraelita wiedział, czym jest Królestwo Boże, Królestwo Izraela. Pan Jezus tak często mówi o Królestwie, już Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, tych jest Królestwo Niebios. Inna Ewangelia mówi Królestwo Boże. I to się pojawia tak często też, że Bóg jest Królem, Jezus jest Królem, a więc temat bardzo szeroki. A więc jest to jakaś wspólnota ludzi, którzy mają Króla. Nie chodzi już tylko o terytorium, nie. Wspólnota ludzi. Potem Żydzi byli rozproszeni i żyli w diasporze, przecież dopiero od niedawna mają znów swój kraj, ale cały czas byli królestwem, cały czas mieli Króla, Jahwe jest ich Królem. A więc wspólnota ludzi, to jest najważniejsze, ważniejsze od terytorium. I Król, który skupia ich wszystkich i tworzą razem Królestwo. I nagle ta podgrupa mówi, autor tego listu otrzymuje cały czas jakieś inne Królestwo. I spójrzmy, jaka jest różnica pomiędzy tamtym Królestwem i tym Królestwem. Wiersz 18 i niżej powiada, że tamci w Starym Przymierzu podchodzili do rzeczy widzialnych. Do góry, do ognia, mroku, ciemności, burzy, dźwięku trąby, głośnych słów. Jakie skutki to wywoływało? Te rzeczy fizyczne, które cały czas widzieli, słyszeli, które do nich docierały, jakie skutki w nich to wywoływało? I Mojżesz tutaj wyraża te skutki. Mojżesz mówi, jestem cały drżący, przerażony i drżący. I właśnie gdy sobie czytałem, pomyślałem, no zaraz, przecież to nie jakiś przestępca mówi, który ma powód, aby drżeć i się bać. To mówi człowiek, którego Biblia nazywa, Bóg nazywa przyjacielem Boga. Z nim Bóg, jak z nikim innym, twarzą w twarz, bezpośrednio rozmawiał. Jakżeż ta przyjaźń wygląda pełna strachu? Czy to jest przyjaźń, gdy ktoś się boi? To jest terror, a nie przyjaźń. Ale Mojżesz był przyjacielem. Z tym, że tamte okoliczności, tamto przymierze, tamta zasada postępowania Boga z ludźmi i ludzi z Bogiem takie skutki wywoływała. Strach, przerażenie. Dlaczego? Bo człowiek wewnętrznie nie był przygotowany do przyjaźni z Bogiem. Bóg jest niezmienny, ale człowiek się zmienia. Człowiek był nieprzygotowany wewnętrznie. Dlatego też to wszystko w nim wywoływało strach. A prawdziwa miłość odpędza strach. Tam też nie było prawdziwej miłości. I teraz mamy wiersz 22. Lecz wy. Ten wyraz lecz mi się bardzo podoba. Lecz. Coś przeciwnego. Lecz wy. Tamtym udziału już nie bierzemy. Bierzemy udział w czymś nowym, w nowej jakości. Podeszliście do góry Syjon. I nie chodzi o górę gdzieś położoną konkretnie w danym miejscu, ale chodzi o coś duchowego, o coś wywyższonego, transcendentnego. Do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. Podobnie. Nie chodzi o tamtą Jerozolimę, ale chodzi o to niebiańskie Jeruzalem. Podeszliście do niezliczonej rzeszy aniołów. Ciekawa rzecz, że można to podejść i tę całą rzeszę mieć przed sobą. Podeszliście do uroczystego zgromadzenia, do kahału, zboru, zgromadzenia. Podeszliście do nich, do zebrania pierworodnych, którzy są w niebie zapisani. Jakby nie było bariery jakiejś i nagle ta immanentność, ziemskość się łączy z transcendentnym, czyli tym niebiańskim, duchowym, niewidzialnym. Nagle nie ma przeszkody żadnej i podchodzimy do nich. Podeszliście do Boga, sędziego wszystkich. Sędzia, który jest wsparciem, a nie postrachem. Nie wiem, czy rozumiemy tę różnicę. Sędzia, który ma nas wesprzeć, pomóc nam, a nie sędzia, który ma nas wdeptać, wgnieść. Takim Bóg się tutaj jawi. Sędzia, pomocnik, wsparcie. Do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już osiągnęli doskonałość. Podeszliście do pośrednika nowego przymierza. Do Jezusa Chrystusa, który stał się najwyższym kapłanem, ale i barankiem, i ofiarą zarazem. Ten najwyższy kapłan ofiarował samego siebie jako baranka. Nie wziął coś z zewnątrz, to poprzednio tak się robiło. A on nie bierze niewinnego baranka jakiegoś ze stada i ofiaruje za lud, ale siebie robi winnym i ofiaruje za lud. Więc coś nowego. Podeszliście do krwi, którą się kropi, a ta krew przemawia. Przemawia lepiej, przemawia mocniej, inny przekład powiada, przemawia mocniej, skuteczniej niż krew Abla. Bo krew Abla potępiała, a krew Chrystusa nie potępia nikogo. Ona przebacza. I właśnie jest ta różnica. Jakie są skutki tych dwóch stanów? Pierwszego skutkiem jest strach, przerażenie. A jaki jest skutek tego stanu drugiego? Ja znajduję to właśnie w wierszu 28. I to wyrażenie, bądźcie wdzięcznymi. Wdzięczność. Już nie strach, ale wdzięczność. Bądźcie wdzięcznymi. I gdy zajrzałem do oryginału, to ten wyraz zawiera, właśnie tam jest wyraz charim, czyli łaska. Trzeba byłoby zrozumieć, trwajcie w łasce, w łaskawości, w łasce. I wyraz łaska to jest bardzo kluczowy. Nie wyraz dziękuję, lecz wyraz łaska, czyli przychylność. Wdzięczność. A więc okażcie wdzięczność. Pomyślałem sobie, za co wdzięczność? I oczywiście chcę tylko tak skrótowo, tak bardziej obrazowo. Jeśli podchodzę do tego Jeruzalem niebieskiego, do zgromadzenia tych ludzi, którzy już są doskonali, jeśli w sposób duchowy my podchodzimy w Chrystusie Jezusie tą nową, żywą drogą, przez wiarę, podchodzimy, mamy łączność, to jest zdecydowana różnica, bo w Starym Przymierzu podchodziliśmy i wchodziliśmy do Szeolu, do krainy mroku, cienia, ciemności, lęku, błąkania się i czekania. A to wchodzimy do czegoś dynamicznego, do chórów anielskich, do miasta, które tętni życiem, blaskiem. To jest zupełnie inna jakość, a więc zrozumiałe, że już nie strach, smutek, ale wdzięczność ma nas napełniać. Taki obraz mi się pojawił, gdy sobie dzisiaj rano to jeszcze raz czytałem i sobie zapisywałem, to mi się pojawił pewien obraz, który chcę teraz przytoczyć. Gdy właśnie było to zdarzenie, gdy król się pojawił, Jezus Chrystus, król. Potem też Piłat napisał na krzyżu przecież, że jest królem, ale to była bardziej ironia niż stwierdzenie jakiegoś honoru, oddanie komuś jakiejś czci. Ale właśnie ten król praktycznie się pojawił i nierządnicę przyprowadzono. I ci mężczyźni mieli rację, ci starsi Izraela, duchowni, mieli rację z kamieniami, gdy przyszli, bo tak mówi Mojżesz, tak mówi prawo, należało ją ukamienować, bo zło trzeba wyplenić. Kiedyś Achan zachował trochę dobrych rzeczy przed ogniem, przed zniszczeniem. Wiecie, że czasami szkoda coś zniszczyć, lepiej komuś oddać. To jest normalna rzecz. I nagle i Achan, cała rodzina, cały ród musiał być wyniszczony. A więc normalna rzecz. Więc oni przychodzą z czymś normalnym do tego króla, który jest taki dziwny jakiś. Takie ma miękkie szaty i miękkie serce. Jaki dziwny król. Czyż był liberalny król? Właśnie, czy Jezus jest liberalny? Właśnie. To jest pytanie również do mnie. Czy ja jestem liberalnym chrześcijaninem? Gdy nie jestem srogim chrześcijaninem. Ja się wychowałem w srogości. Mnie wychowano w srogości. Ja byłem srogi. I potem Bóg mnie przekształcił. Jeszcze w wieku lat 30. Nie teraz, nie. Jeszcze wtedy. I nauczył czegoś. Czegoś, co tu jest nazwane niezwzruszonym królestwem. Nie srogość, nie przerażenie jest mocą. Łagodność jest mocą. I właśnie przychodzą, a Jezus, wiemy co powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy kamieniem rzuci. A więc to proste takie zdanie, proste pytanie, prosta odezwa. Wywołała w nich wstrząs. To jest mowa o wstrząsie, o czym będę mówił za chwilę. Wstrząs wewnętrzny. Bo każdy z nich jako uczciwy, bogobojny człowiek pomyślał, przemyślał i stwierdził, że nie jest godny jednak tego Bożego nakazu ukamienowania wykonać. Przy szczepaniu nie było tych wątpliwości. Ciskali kamieniami, a Szaweł pilnował, żeby dobili go, żeby zmarł. A tu są wątpliwości. To byli ludzie szlachetni. Właśnie Dawid mówi, kocham tych świętych, szlachetnych. To byli szlachetni ludzie. I wiemy, co zrobili, gdy kolejno wychodzili. I teraz ja sobie dalej rozmyślając dzisiaj rano, i żona jednego z nich mówi, no i coście zrobili? Gdzie jest pochowana? A mąż milczy, bo wie, jak się z żoną rozmawia w takich sytuacjach. Więc woli milczeć. Ona mówi, no czemu milczysz? W końcu musi powiedzieć. A gdy ja odpowie, to się narazi teraz na zarzuty. Wiedziałam, że jesteś miękus. Wiedziałam, że sobie, co by... I ona będzie znów chodziła, znów będzie ją widziała w sklepie? Właśnie to jest zderzenie starego z nowym w praktycznym naszym życiu. A ta krew przemawia lepiej niż krew Abla. Nie żąda odwetu oko za oko, ale mówi idź i więcej nie grzesz. I właśnie to jest ta różnica. Ta krew lepiej przemawia, mocniej, skuteczniej. Mocniej dlatego, że łamie sumienie, łamie serce, wywołuje coś wewnątrz w nas. Albo na Golgocie Jezus mówi wykonało się. To jest również pewna zamiana. W Starym Przymierzu było powiedziane rób, 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 wykonaj, wykonaj, wykonaj. Nie wykonałeś, wykonałeś 9, ale 10 zrobiłeś, winny jesteś wszystkiego. I to było przerażenie. A Jezus na Golgocie mówi, Ojcze, ja za nich wszystko wykonałem, bo oni są niezdolni wszystko wykonać. Ja za nich wykonałem i skłonił głowę. I teraz się pojawia łaska. Łaską zbawieni przez wiarę. Panowie, co mam czynić, pyta dyrektor więzienia Filipi. A co mówi Paweł? Wierz w Pana Jezusa. Wszystko jest wykonane. A to, co ty masz wykonać, uwierz. Patrząc na Jezusa, który jest początkiem, końcem naszej wiary, uwierz. I rozpocznij bieg, nowy bieg, jako nowy człowiek. I tej nocy, wiemy, co się stało w jego domu. Tej nocy odbył się ich chrzest. Dzięki temu też i w tym mieście, nie tylko dzięki temu człowiekowi, a też była i Lidia i inni, pojawił się zbór. Zbór pański, Kościół. I właśnie ta nowa grupa to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ludzie skupieni wokół autora wiary, wokół dawcy życia, wokół Jezusa Chrystusa. To jest ta nowa grupa i to nie jest podgrupa, nie. To nie jest podgrupa, nie. To jest nowa grupa i stara jest tutaj, a nowa jest tutaj. Dlatego też ten list jest napisany do Hebrajczyków, by zrozumieli, że nadeszły nowe czasy. I patrząc dalej w tym 28 wersecie, okażmy się wdzięcznymi, otrzymując, bo my, którzy otrzymujemy, a tam w oryginale jest cały czas otrzymując, a więc stale otrzymujemy bezpłatny dar. Dar sam w sobie jest bezpłatny, a tu chodzi o to, że nikt nie żąda niczego w zamian. Nawet nie żąda rewanżu. Bóg tylko oczekuje, przyjmij ten dar. Bo cóż ty możesz mi dać? Jeśli my psu chcemy coś dać, nieraz się z psem przyjaźnimy. Ja mówię w tym kontekście. I mu daję, to cóż ten pies może zrobić? Jeśli ma ogon, to pomacha ogonem. A jeśli mu go obcięli, to on biedny stoi i widzę w jego oczach, że chciałby coś zrobić i nie może, bo nie ma ogona. Autentycznie, gdy ja miałem psa, to on tak reagował. Teraz sąsiad ma psa bardzo srogiego, groźnego, to jest z tej rasy groźnych. I na szczęście mi się ostatnio udało, bo jest zimno, ja mu tam często zrzucam jakieś dobre kości. On zobaczył, że ja jestem sąsiadem teraz jakimś dobrym. Stanął ostatnio i patrzy na mnie i widzę, że chciałby coś powiedzieć, ale nie ma ogona, bo mu obcięli, bo jest rasowy. Chciałbym wdzięczność okazać. I właśnie, gdy otrzymujemy dar, to ten dawca oczekuje tylko wdzięczności, niczego więcej, bo cóż my możemy dać? Ten pies mi da, tego sąsiada, tylko to, że już nie będzie na mnie ujadał. Bo gdy się tylko zbliży, on już zawsze ujadał, już biegł, ja podlewałem trawnik, już na mnie skakał. Ja myślałem, co zrobić? Pomyślałem, będzie zima, będzie mu zimno, to będę go karmił dobrymi rzeczami i karmię go. Ja zawsze podchodzę, jak widzi, że ja tam podchodzę, już nie ujada, ale podbiega i patrzy, czy tam mu z tyłu zrzucę coś. I sąsiad oczywiście, jego pan wie o tym, że ja w ten sposób go ułaskawiam, bo potem w lecie mam wiele problemów z powodu jego ujadania. A więc wdzięczność, dlatego że ktoś cały czas daje mi dobry dar. Ja okazuję tę wdzięczność, a nic innego nie mogę dać, bo mnie nie stać. I to właśnie jest ten dar bezpłatny, co chciałem wyrazić, ten freely gift, jak się mówi po angielsku, a więc bez żadnych warunków coś otrzymujemy od kogoś. Dlatego też wdzięczność i otrzymywanie sprawia, że w nas nie ma postawy roszczeniowej. Nie ma postawy roszczeniowej. I dam taki przykład. Gdy zamieszkałem w swoim domu, który jeszcze nie był skończony, tam napięcie ciągle było rzędu 190-180 V i cały czas tam moje przełączniki, które miałem, cały czas hałasowały i nigdy nie było napięcia. Musiałem mieć stabilizatory napięcia, bo mi nie chciały chodzić moje urządzenia. I dzwoniłem. Mówiłem tym panom, dzwoniłem do elektrowni. No panie, taka jest infrastruktura, tak to już jest, no i to i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, no niemożność, jak to było w PRL-u cały czas, niemożność, tak już jest, trudno, trzeba się z tym pogodzić i Polak się potrafi pogodzić ze wszystkim. Ale nadeszły nowe czasy. Nagle prywatyzacja, dostawa, możliwość wyboru dostawcy, również i energii. I nagle my wszyscy sąsiedzi, żeśmy napisali odpowiednie pismo, petycje i zażądaliśmy. Musi być zgodnie z normą, z europejską normą. Przyjechali, przebudowali całą tę sieć, zmienili zasilanie, zmienili transformator, wzmocnili i mamy teraz cały czas stabilne napięcie. I wszystkie te stabilizatory, mam ich kilka, pięć, sześć, właśnie teraz rozdaję, bo mi są niepotrzebne. I mówię, można sobie na wieś weźmiecie. Nie, mówi, na wsi mamy cały czas dobre napięcie. Zobaczcie, w całej Polsce już jest dobre napięcie. A więc żądam, bo płacę. Płacę za prąd i on, biorąc pieniądze, ma obowiązek, prawny obowiązek. Tutaj tak nie jest. W Nowym Przymierzu tak nie ma. Dlatego też nam nie wolno rościć pretensji. Boże, ta siostra wierzyła i jej wnuczek no, został uratowany. Ja tak samo wierzę, a nawet jeszcze lepiej niż ona. A dlaczego zginął? Zginęła ta moja najbliższa osoba. Dlaczego? Nie wolno nam tak mówić, bo nam nie wolno mieć pretensji. Jest to wszystko łaska, bo Bóg lepiej wie. I chciałbym, żebyśmy się uwolnili od stanu roszczeniowego, bo to będzie nas cały czas przytłaczać, ale mieć świadomość cały czas, że chodzi o coś inne. O co chodzi? I wiersz ten 28, który omawiam, mówi, otrzymujemy królestwo niewzruszone, niezmienne królestwo. Zmieniają się okoliczności, zmieniło się stare prawo, pojawiło się nowe prawo, ale Boże Królestwo jest niezmienne. I pomyślałem sobie, czym to tutaj wyjaśnić? Bo to jest już nowe kazanie w tej chwili, a ja chcę już zakończyć właściwie, a nie rozpoczynać. Dlatego też Pan mi podsunął taką myśl, która mi się pojawiła w wyniku tego, że czytałem sobie kiedyś pewne miejsce Bożego Słowa i ono do mnie przemówiło. I pozwólcie, że ja teraz użyję tego wszystkiego, co wtedy Pan mi powiedział. Wtedy właśnie ten obraz po prostu sumował to, co bym chciał w formie wykładu powiedzieć. Jest to pierwsza królewska, rozdział 11. Jest mowa o Salomonie, który już jest stary. I to mną wstrząsnęło, gdy czytałem sobie i uświadomiłem pewne rzeczy. I znamy Salomona i go sobie cenimy, prawda? Jego mądrość, jego przypowieści, pieśń. No w ogóle to jest wspaniały człowiek. Tak, i to była Boża mądrość. Nawet jako młodzieniec prosił Boga nie o rzeczy zewnętrzne. Nie o to, by nieprzyjaciele zginęli, że miał bogactwo. Ale prosił o mądrość, bo mówi, Twój lud jest Twoim ludem, jest tak liczny, a ja jestem tak młody, więc Boże uzdolnij mnie. To jest wielka mądrość młodego człowieka. No ale to jest starość, sędziwość, więc powinien być już chyba bardzo mądry, tak czy nie? I ponieważ ja też się zbliżam do takiego słusznego wieku, więc to też i do mnie przemawia i się usiłuję dalej wziąć w cugle, jak cały czas się trzymam w cuglach, Paweł pisze, podbijając własny sposób myślenia, własne ciało, więc trzymam się w cuglach, żeby nie popuścić. I nagle jest taka sytuacja, że Bóg powołuje przez proroka rywala Salomonowi. Nie chroni go przed rywalem, ale powołuje i nawet przez proroka wyjaśnia, powie, dlaczego to czyni. Dlaczego on oderwie 10 plemion, pokoleń, tylko z jednym zostanie Salomon. Czemu to się dzieje, ten rozdział na dwa królestwa, które było cały czas jednym. I wiersz 33 powiada, dlatego, że opuścił mnie Salomon i oddawał pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, Kemoszowi, bogu Moabu i Milkomowi, bogu Amonitów. I nie postępował moją drogą, czyniąc to, co prawe w moich oczach i według moich ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. Gdy czytamy pierwsze wersety tego rozdziału 11, to król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, mimo że Bóg powiedział Izraelitom, nie łączcie się z nimi. Więc nie wolno było tego czynić. Inni ginęli w wyniku tego, że tak postępowali. Inni się rozwodzili, gdy przyszło opamiętanie. A Salomon pokochał wiele kobiet. I miał żon prawowitych ile? 700. A nałożnic? Tylko 300. Ale razem to były nieszczęśliwe kobiety. Żyły chyba cały czas samotnie. Wiadomo, że trudno było z każdą żyć, gdy rok ma tylko 365, więc co 3 lata ewentualnie. Współczuję tym kobietom. Ale, gdy się zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów. Także jego serce nie było szczere wobec Boga. To też poszedł Salomon za Asztartą, za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Nie wytrwał. Wiek, finisz, meta, końcówka. Nie wytrwał. Taki mądry człowiek. To jest dla nas lekcja. Ona celowo tu jest opisana szczegółowo, abyśmy lekcje dla siebie wyciągnęli i na cudzych błędach się uczyli. I teraz Salomon się dowiaduje, że jest taka sytuacja, że Bóg powołuje przez proroka rywala, zna tego rywala i co postępuje? Dawid, jego ojciec, o czym Salomon wiedział, bo też i w wyniku Bożego miłosierdzia i łaski się urodził, wiemy skąd, kto był jego matką i tak dalej, a więc powinien sobie cenić Bożą łaskę, Boże kierownictwo, pokorę swego ojca, wierność jego ojca wobec Boga. Więc powinien te wzorce mieć w sobie, jako mądry człowiek. Patrzymy, że nie ma tego. Gdy Dawida prorok napomniał, to Dawid zamiast klasnąć, przyjdą i ściąć proroka i ciszę, to Dawid uznał za publiczną pokutę. Zgrzeszyłem. Wszyscy widzą, że on zgrzeszył. Ale zupełnie inaczej uczcił Boga swoją pokutą. Uczcił Boga tym, że naprawił swój grzech, że przyjął karę z Bożych rąk, jaka dojrzałość Dawida. I spodziewam się, że Salomon zrobi to jeszcze lepiej. Ale czytamy, że niestety, co Salomon robi, gdy chodzi o tę sytuację, pamiętamy wszyscy? Czytamy wiersz 40 tego 11 rozdziału. Wtedy Salomon usiłował pozbawić życia Jeroboama, lecz Jeroboam zerwał się i uciekł do Egiptu, do Szyszaka, króla egipskiego, i pozostał w Egipcie aż do śmierci Salomona. Salomon chciał walczyć z Bogiem. Z Jeroboamem, tak, ale właściwie z Bożą wolą, zamiast odwrócić tę decyzję przez pokutę. I właśnie czego potrzeba, żeby człowiek się zachował jak Dawid? Jego psalmy o tym mówią, dzisiejszy psalm czytany o tym mówi, jaki miał właściwy stosunek do Boga, do ludzi. Był delikatny, miękki z natury. Ojciec nie widział w nim króla i przywódcy. Nie widział w nim żołnierza, był za delikatny. Jego bracia tak, ale Dawidek, on tylko do owieczek. A jednak ta łagodność, ta miękkość, to nie były właściwe cechy człowieka, który przerósł swoją epokę? Nie oko za oko, ząb za ząb, inaczej. Wobec Absaloma, wobec innych. Inaczej. Skąd mu to się wzięło? Oto są już zapowiedzi w sercu Dawida, w jego życiu są zapowiedzi zasad nowego królestwa niewzruszonego, Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie. Salomon tego nie, wybaczcie za wyrażenie, nie załapał. Nie chwycił tego. Zewnętrznie tak, uchwycił, ale wewnętrznie się jakoś, jakie byłoby takie słowo, młodzieżowe słowo, jakie to? Nie zajarzył? O właśnie, o, nie zajarzył, nie załapał, nie chwycił, nie wniknęło go. Bo to trzeba po prostu, żeby coś poczuć, żeby to weszło tak samo przez się, jako dobry wzorzec. I właśnie żałuję, że tak się nie stało. Ale pojawił mi się nowy przykład i wszyscy dobrze znamy. Też z pierwszej królewskiej, ale 19 rozdział. I tam mamy Eliasza. Eliasz, taki bogobojny mąż Boży, 19 rozdział, 11 wiersz niżej. I gdyby właśnie Eliasz już chciał umrzeć, już był cały załamany po tych wszystkich wydarzeniach, i gdyby wreszcie dobiegł do tej Bożej góry Horeb, gdzie Bóg chciał do niego przemówić, Bóg zadał mu tylko jedno pytanie. Co tu robisz, Eliaszu? 9 wiersz. I Eliasz mu od razu wypowiedział, wystrzelił cały swój żal. Czy Bóg nawiązał rozmowę z Eliaszem? Nawiązał, ale za chwilę. Za chwilę znów go zapytał, co tu czynisz, co tu robisz, Eliaszu, wiersz 13. I Eliasz znów mówi to samo. Ale co stało się pomiędzy wierszem 9 a 13? Co się stało, powiedzcie mi? W tym tekście, który czytamy, jest powiedziane, że Bóg wstrząsnął. Potrząsa i ziemią, i niebem, po to, żeby rzeczy, które podlegają wstrząsowi, przemieniły się, bo są stworzone, aby się ostały rzeczy niezmienne. I właśnie w Eliaszu było coś, co było zmienne, nastroje. Jest bohaterem na Bożej Górze, sprowadza też później nie tylko ogień, ale i deszcz, i nagle leży i mówi: Boże, chcę umrzeć. A więc zmienność wewnętrzna. Nastrojowość, sentymentalizm. A Boża miłość to nie jest sentymentalizm. To nie jest wrażliwość na okoliczności. Właśnie Dawid z tym walczył. Dawid się trzymał czegoś trwałego. Salomon był właśnie taki wrażliwy. Jak go żony wzięły na starość, prawda, to z nimi szedł tam, gdzie one też chodziły, i kadził tym różnym bóstwom. Nie tak ma być nowa droga. W Chrystusie Jezusie nasz bieg nastrojowy. Ale musimy cały czas biec według rytmu, który nam Bóg wyznacza. I właśnie co się stało w tym czasie? Pan mówi: wyjdź na zewnątrz, i się pojawił potężny wicher, potem trzęsienie ziemi, potem ogień. Eliasz stoi, jest przerażony, bo się trzęsie, dmie, płonie. To jest przerażenie, jak Mojżesz. I nagle się pojawia łagodny powiew. Eliasz stoi zupełnie już inny, wewnętrznie przemieniony tymi wstrząsami. I słyszy głos co tu robisz, Eliaszu? I już mówi to samo, co wcześniej, ale inaczej. To samo, gdy chodzi o treść, ale inaczej, innym sercem. Kochani, kończąc i wracając do tego tekstu, 28 wiersz, Hebrajczyków 12 rozdział. Przeto okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy cały czas z łaski Bożej Królestwo niewzruszone. Królestwo, którego królem jest ten, o którym jest powiedziane wczoraj, dzisiaj, na wieki, ten sam. Ta sama miłość, która była w Bogu Jahwe na Synaju, ta sama miłość się objawiła praktycznie w Jezusie Chrystusie, w Synu Bożym. Te same uzdolnienia, które mieli niektórzy tylko, począwszy od Mojżesza i tak dalej, została dana wszystkim ludziom wierzącym w Chrystusie Jezusie poprzez Ducha Świętego. Niebiosa, które były tylko dla nielicznych, zostały otwarte dla wszystkich i możemy mieć szeroki przystęp. Jest zupełnie nowa jakość, dlatego że Bóg kiedyś wstrząsnął moim i twoim życiem. Spowodował, żeśmy się nawrócili. Ale wiedzmy, że On cały czas wstrząsa naszym życiem, aby to, co jest niewłaściwe, co jest jakąś strukturą, jakąś naleciałością, jakąś religijnością, aby zostało otrząśnięte. Abyśmy cały czas patrzyli na to, co jest istotne, co jest trwałe. Abyśmy patrzyli na Jezusa Chrystusa i na ludzi, na życie, na siebie poprzez Jezusa Chrystusa. I na koniec pytanie, które jest w wierszu 25. Stwierdzenia. Baczcie. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Bo gdy tamci, do których przemawiał Bóg na ziemi, nie uszli kary, tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia do nas z nieba. Ja dałem tu sobie znak zapytania, jako taką odezwę, wyzwanie, jako pytanie właściwie, tu jest tylko stwierdzenie, polecenie jakieś stwierdzenie, ale dla mnie jest to cały czas wyzwanie, pytanie. Po pierwsze, bym niechcący nie odtrącił. Ten wyraz mi się bardzo podoba. Czym można odtrącić na przykład dziecko, które do nas przychodzi z ufnością? Czym możemy odtrącić? Grymasem twarzy, niewłaściwym spojrzeniem. On do nas mówi, patrzy nam prosto w oczy, a my patrzymy gdzie indziej. Słowem. Więc możemy bardzo lekko odtrącić. Uważajmy na swoje życie. Oczywiście, że Chrystusa nie tak łatwo odtrącić. On tak się łatwo nie da odtrącić. On nas tak mocno kocha, że cały czas będzie o nas zabiegał i walczył. Ale my musimy uważać z tym odtrącaniem. I dalej jest powiedziane, abyśmy się nie odwrócili. I to już jest ten etap ostatni. Kiedyś żeśmy się nawrócili, ale przez ciągłe odtrącanie możemy się wreszcie odwrócić. I teraz ten duchowny, ten kapłan, który miał tę kobietę ukamienować, że nam głowę suszy, że postąpił niezgodnie z Mojżeszem. A on nie jest chrześcijaninem i się nie może powołać na Chrystusa. A jest po to człowiekiem wrażliwym. Ma w sobie duszę Dawida. Trzyma się rzeczy niewzruszonych. On jeszcze nie wie, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. To nie są kamienie w kieszeniach, potępienie. A że Królestwo Boże jest to sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość przez wiarę dla każdego grzesznika i dla niego, i dla nierządnicy. Jest to Boży pokój, który przewyższa wszelki ludzki rozum. Jest to radość, ale w Duchu Świętym. Izraelici się umieli radować, pląsać. Radość była w ich liturgię wpisana. A tu jest inna radość. Radość w Duchu Świętym, nawet przez łzy. On tego nie wiedział, ale czuł. Mówi, żono, daj spokój. Tak czułem w sumieniu, że nie wolno kamienia wyjąć i rzucić. I żonę zatkało, bo męża nie widziała jeszcze tak stanowczego w swoim życiu. Pomyślała sobie, chyba coś musiało mu się stać, skoro tak powiedział mi. I właśnie musimy być zdecydowani. Biec patrząc na Jezusa, który nie patrzył na sprzeciw grzeszników, ale postępował konsekwentnie aż do krzyża, aż do zmartwychwstania, aż do niebo wzięcia, czy w niebo wstąpienia właściwie, on wstąpił na niebiosa, aż do wlania Ducha Świętego. Dzisiaj patrzy na nas, na nasz wiek i pewnego dnia przyjdzie i wreszcie staniemy tam, dokąd podeszliśmy w wierze i spojrzymy na Boga naszego, sędziego, Zbawiciela, spojrzymy na tych wszystkich, którzy tam są, na aniołów, na Chrystusa i powiemy, Panie, dzięki Ci za Twoją łaskę.